Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak modlić się w trudnych życiowych sytuacjach, mówił Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej.
Papież przypomniał także postać świętej pamięci kardynała Andrzeja Marii de Scura.
Kościół w Polsce skrytykował sprzedaż alkoholu na stadionach.
7 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Chwile cierpienia i udręki są dla wierzących szczególną okazją do modlitwy. Wołanie do Boga staje się wówczas swoistym wyznaniem wiary w Jego bliskość, mówił Benedykt XVI w kolejnej katechezie poświęconej modlitwie. Tym razem postanowił on uczyć wiernych modlitwy na podstawie psalmów, które, jak stwierdził, stanowią idealny modlitewnik. Dziś rozważał psalm 3. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Według tradycji hebrajskiej jest to modlitwa króla Dawida, zmuszonego do ucieczki przed własnym synem Absalomem. Jego lamentację przenika głęboka ufność w opiekę Bożą. Treść psalmu ma swoje odniesienie do życia każdego człowieka, któremu nie obcy jest ból, gorycz serca, poczucie samotności, rozpacz, które przychodzi mu skonfrontować z pragnieniem zawierzenia Bogu. Ilustracją tej modlitwy są liczne teksty biblijne odnoszące się do Chrystusa, który w swej męce i cierpieniu na krzyżu daje się poznać jako jedyny sprawiedliwy, który zaufał Ojcu w najwyższym stopniu. Modlitwa wyrażona w psalmie 3 przypomina, że Bóg jest zawsze blisko człowieka, także w ciemnościach życia, w chwilach jego zagubienia, w niebezpieczeństwach, w cierpieniu i samotności, w momentach rozpaczy.
Papież zwrócił uwagę na dramatyczny charakter tego psalmu. W jego poszczególnych etapach dominują różne odczucia psalmisty. Od poczucia grozy przez pokusę utraty wiary, aż po zaufanie i wypływający stąd pokój. Ów dramat jest właściwy dla każdej prawdziwej modlitwy, zauważył Benedykt XVI.
L'uomo grida nell'angoscia, nel pericolo, nel dolore.
Człowiek woła z grozy, w niebezpieczeństwie prosi o pomoc, a Bóg odpowiada. To przeplatanie się ludzkiego wołania i Bożej odpowiedzi jest dialektyką modlitwy i kluczem, w którym możemy odczytywać całą historię zbawienia. Wołanie wyraża potrzebę pomocy i odwołuje się do wierności drugiego. Wołać znaczy uczynić gest wiary w to, że Bóg jest blisko i jest gotowy nas wysłuchać. Modlitwa wyraża pewność Bożej obecności, której już doświadczyliśmy i w którą wierzymy, a która w zbawczej odpowiedzi Boga przejawia się w całej pełni. Istotnym aspektem naszej modlitwy musi być właśnie owa pewność, że Bóg jest obecny.
Ze względu na dużą liczbę pielgrzymów, dzisiejsza audiencja ogólna odbyła się na placu Świętego Piotra. Papież przyleciał na nią z Castel Gandolfo. Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI nawiązał do postaci zmarłego w ubiegłą sobotę kardynała Andrzeja Marii de Scura.
Wczoraj podczas liturgii pogrzebowej pożegnaliśmy kardynała Andrzeja Marię de Scura, waszego rodaka, przyjaciela błogosławionego Jana Pawła II. Modlitwą i cierpieniem wspierał przez lata jego papieską posługę, zawierzając swe życie niepokalanej matce. Niech jedna mu ona radość z nieba, polecając jego duszę waszym modlitwom, serca błogosławym wam to obecnym waszym bliskim.
Wraz z jego odejściem zamyka się jakiś ważny rozdział polskiej obecności w Kurii Rzymskiej, którego on sam był w pewnym sensie prekursorem, powiedział kardynał Stanisław Ryłko w czasie polskiej mszy pogrzebowej, która sprawowana była wczoraj wieczorem w rzymskim kościele świętego Stanisława za kardynała Andrzeja Marię de Scura. Przewodniczył jej kardynał Franciszek Macharski. Przybyli też krewni zmarłego z Polski i ze Szwajcarii, w tym ksiądz Paweł de Scur. Nie zabrakło również polskich kapłanów pracujących w watykańskich dykasteriach. Dla tych ostatnich, powiedział w homilii kardynał Ryłko, zmarły purpurat był swoistym przewodnikiem po Watykanie. Jak mało kto znał specyfikę posługi w stolicy apostolskiej i chętnie dzielił się z młodszymi swoim bogatym doświadczeniem. Z tej rady i pomocy korzystał również biskup, a potem kardynał Karol Wojtyła, kiedy uczestniczył w soborze bądź przyjeżdżał do Rzymu, podkreślił przewodniczący papieskiej rady do spraw laikatu.
Aż do konklawy biskup Descur jest dla Karola Wojtyły zaufanym przewodnikiem w jego relacjach z kurią rzymską i cennym doradcą, którego chętnie słucha. Aż wreszcie przychodzi pamiętny 13 października 1978 roku. Był wówczas w pełni sił. Mógł tyle dobrego zrobić dla Kościoła, dla nowego pontyfikatu, jaki się otwierał. Pan Bóg miał jednak inne plany i zażądał od niego innej, jeszcze bardziej wymagającej posługi wobec Kościoła.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie miłują Pismo Święte. Ich wspólne rozważania nad rolą Słowa Bożego w życiu duchowym mogą przyczynić się do pogłębienia jedności i wspólnego świadectwa. Czytamy w papieskim telegramie do uczestników ekumenicznego, katolicko-prawosławnego sympozjum o Piśmie Świętym. Rozpoczęło się ono we włoskim opactwie Bozę. W imieniu Benedykta XVI okolicznościowy telegram wysłał kardynał Tarcisio Bertone. Swoje przesłania wystosowali też prawosławni patriarchowie Konstantynopola i Moskwy. Słowo Boże odgrywa istotną rolę w walce duchowej, zauważa Bartłomiej I. Z kolei patriarcha Cyryl zwraca uwagę na znaczenie Pisma Świętego w liturgii i potrzebę specjalnego daru Ducha Świętego, by dobrze zrozumieć Słowo Boże. Ekumeniczne sympozjum potrwa do soboty.
O powstrzymanie przemocy i budowanie pokoju w Indiach zaapelowali tamtejsi biskupi. Ma to związek z porannym atakiem bombowym, którego celem stał się budynek Sądu Najwyższego w Delhi. W zamachu terrorystycznym co najmniej 9 osób zginęło, a 45 zostało rannych.
Biskupi Indii są głęboko zaniepokojeni nowym aktem przemocy i terroryzmu. Potępiamy sprawców i po raz kolejny upraszamy wszystkich o budowanie braterstwa i pokoju. Jest to wezwanie i zobowiązanie Kościoła, powiedział kardynał Oswald Gracias, reagując na dzisiejsze zajścia w stolicy. Przewodniczący Episkopatu Indii odniósł się również do innego aktu przemocy wymierzonego w chrześcijańską ludność w stanie Kerala. Uczymy się ze smutkiem z tych epizodów. Na szczęście są one sporadyczne i nie dochodzi do nich w całych Indiach. Hindusi są ludźmi kochającymi pokój. Istnieją jednak pewne fundamentalistyczne grupy. Nie mogą one jednak nadużywać religii do siania przemocy, powiedział metropolita Bombaju.
W stanie Kerala 20 zamaskowanych wandali zdewastowało katolicką świątynię. Zniszczeniu uległy ołtarz, szaty liturgiczne i konfesjonały.
Nieznani sprawcy pobili w Chinach katolickiego księdza i zakonnicę, którzy upomnieli się o zwrot własności kościelnej. Stan pobitej siostry Xie Yuming jest ciężki, ponieważ doznała urazów głowy i klatki piersiowej. Zakonnica przebywa w szpitalu. Do zajścia doszło w południowo-wschodniej diecezji Kangding w autonomicznej prefekturze Tybetu Gardze. Komunistyczne władze skonfiskowały majątek parafii w czasie rewolucji kulturalnej w latach 50. ubiegłego wieku. Kościół wystąpił jedynie o zwrot dwóch dawnych szkół katolickich, choć w diecezji zagrabiono mu kilkanaście innych nieruchomości. Teren jednej ze szkół przekazano prywatnej firmie, natomiast na drugiej uwłaszczyła się tamtejsza nomenklatura partyjna. Lokalni parafianie z oburzeniem przyjęli wiadomość o pobiciach ich duszpasterza i zorganizowali akcję protestacyjną.
W diecezji Kangding posługuje obecnie 3 kapłanów i 2 zakonnice, zapewniając opiekę duszpasterską dla 13 tysięcy chińskich katolików. Rząd w Pekinie ustanowił wyraźne prawa dotyczące zwrotu zagrabionej w czasach Mao własności kościelnej. Proces ten jednak natrafia na utrudnienia administracyjne w Ministerstwie do Spraw Wyznań oraz w Patriotycznym Stowarzyszeniu Chińskich Katolików.
Kardynał Donald Wuerl przekazał katolicką pomoc finansową na odbudowę zniszczeń Narodowej Katedry w Waszyngtonie. Budowla odniosła poważne uszkodzenia w wyniku sierpniowego trzęsienia ziemi, które nawiedziło wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
Mimo że Narodowa Katedra nie należy do Kościoła katolickiego, ale do wspólnoty episkopalnej, to archidiecezja waszyngtońska przekazała 25 tysięcy dolarów na najpilniejsze jej remonty. Jest to gest solidarności katolików wobec zniszczeń Narodowego Domu Modlitwy w sercu Waszyngtonu, czytamy w oświadczeniu katolickiego metropolity stolicy USA. Narodowa Katedra jest świątynią przeznaczoną do obsługi najważniejszych stołecznych uroczystości religijnych i politycznych. Jest symbolem amerykańskiej jedności, mimo różnic wyznaniowych i etnicznych, bogatej mozaiki społecznej tego kraju. Jej neogotycki gmach budowano przez prawie cały XX wiek. Odbywają się tam modlitwy międzywyznaniowe za ojczyznę, jak choćby nabożeństwo inaugurujące kadencję nowego prezydenta USA. Obecnie trwają przygotowania, by możliwe było upamiętnienie ofiar tragedii z 11 września.
Bohaterowie z Fukushimy zostali laureatami prestiżowej nagrody księcia Asturii w dziedzinie Concordia 2011. Wśród finalistów znalazły się także Światowe Dni Młodzieży w Madrycie.
Bohaterowie z Fukushimy to grupa osób, która pracowała w japońskiej centrali nuklearnej po tsunami, jakie miało miejsce w marcu bieżącego roku. W wyniku kataklizmu zginęło 28 tysięcy osób, a ponad 340 tysięcy straciło dach nad głową. Bohaterowie z Fukushimy są przykładem najwznioślejszych wartości, ponieważ przez swoją ofiarę usiłowali ograniczyć skutki marcowego tsunami, zapominając o poważnych konsekwencjach, jakie będzie miała w ich życiu ta decyzja. To właśnie ich odważna i przykładna postawa przyniosła im międzynarodowy przydomek bohaterów z Fukushimy, podkreślił Francisco Alvarez Cascos w uzasadnieniu werdyktu jury. Do nagrody Concordia 2011 zgłoszono ponad 40 kandydatur z 20 krajów świata. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Siostry Szarytki, Szlak Świętego Jakuba oraz katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości skrytykował przyjęcie przez Sejm poprawek do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, które umożliwiają handel alkoholem na stadionach piłkarskich. W oświadczeniu wystosowanym w imieniu zespołu biskup Tadeusz Bronakowski podkreślił, że to decyzja zasługująca na surową krytykę, która sprzyja jedynie grupom interesu czerpiącym ogromne zyski z handlu alkoholem. Szkodzi zaś obywatelom, o których dobro powinni się troszczyć parlamentarzyści. Hierarcha zwrócił uwagę, że zwiększenie fizycznej dostępności alkoholu stoi w sprzeczności z duchem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu problemom alkoholowym. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podczas podejmowania decyzji o podpisaniu ustaw prezydent Bronisław Komorowski po raz kolejny da świadectwo troski o trzeźwość Polaków, przede wszystkim tych najmłodszych. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się wczoraj uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. W czasie mszy świętej przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji biskup Wiktor Skworc przypomniał misjonarzom, że ich podstawowym zadaniem będzie ukazywać innym Chrystusa.
Formułki katechetyczne nie zbawiają, zbawia Chrystus. Dlatego wiara chrześcijańska jest przede wszystkim osobistą relacją, wiarą w osobę Jezusa Chrystusa. I naszym obowiązkiem misjonarzy, katechetów, pasterzy Kościoła jest prowadzić ludzi do Chrystusa, a Chrystus ich zbawia.
W tym roku przygotowania do pracy misyjnej rozpoczęło 23 kandydatów. Wśród nich jest 14 księży diecezjalnych i 9 sióstr zakonnych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.